Słowo Boże, które dzisiaj rozważamy w dzień Wielkiego Czwartku, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 10, wiersze 16 i 17. Wsłuchajmy się w te słowa. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Boże nasz Panie, dziękujemy Ci za ten szczególny wieczór, w którym przypominamy sobie, jak ze swoimi uczniami spotkałeś się na ostatnią wieczerzę, aby do dnia dzisiejszego pozostał znak Twojej ofiary wśród nas. Prosimy Ciebie, Panie, abyś przez swego Ducha Świętego pobłogosławił nasze wspólne rozważanie Twojego słowa i Twojego dzieła. Powierzamy się Tobie dla Jezusa Chrystusa. Amen. Siostry i bracia, to jest bardzo szczególne nabożeństwo przez to, że całe ono skupia się na stole pańskim i na sakramencie Komunii Świętej. Mamy zatem bardzo dobrą sposobność do tego, aby na nowo pewne rzeczy przemyśleć, aby rozważyć Boże Słowo w ten sposób, byśmy zupełnie świadomie, w miarę możliwości, mogli pojąć i przyjąć to, co Bóg chce nam pokazać, co nam chce powiedzieć, do czego nas chce dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, zaprosić. I chodzi o to, abyśmy rzeczywiście nasz wzrok, naszą uwagę, nasze serce dzisiaj skierowali do tego miejsca, do spotkania Pana Jezusa ze swoimi uczniami, ale także i do miejsca, w którym Pan Jezus gotowy jest spotkać się z nami. Aby troszkę lepiej zrozumieć, czy też przypomnieć sobie pewne fakty z Bożego Słowa, należałoby najpierw wrócić do Paschy, do tego, co zostało ustanowione, tak jak słyszeliśmy w tekście czytanym z II Księgi Mojżeszowej, gdy Pan Bóg ustanowił święto Paschy, Izrael znajdował się jeszcze w niewoli egipskiej i tuż przed ostatnią, dziesiątą plagą Pan Bóg ustanowił właśnie to święto Paschy, aby ono zawsze przypominało o przejściu. Pascha znaczy przejście. Ale nie chodzi o przejście przez Morze Czerwone, ale chodzi o przejście anioła Bożego, który mija te drzwi Izraelitów, które naznaczone są krwią baranka. Kiedy Izraelici przeżywali to święto, kiedy baranek paschalny został zabity, dla nich oznaczało to ratunek, oznaczało to zbawienie i droga do wyjścia z niewoli egipskiej. I przez wszystkie następne wieki Izraelici obchodzili to najważniejsze swoje święto, święto Paschy, by wracać do tego wydarzenia, ale też żeby odnajdywać siebie i swoją tożsamość, swoją wiarę. I tak jak jest napisane, Izraelici przez następne wieki, kiedy przychodził czas, wybierali baranka jednorocznego bez skazy, perfekcyjnego na tyle, na ile to było możliwe, aby tego baranka wziąć do siebie, aby mieszkał on, ten śliczny, piękny baranek, mieszkał z nimi przez 4 dni, aby się to domostwo mogło do tego baranka przyzwyczaić, aby ten baranek mógł poczuć tą więź. I kiedy przyszedł wieczór paschalny, Izraelita brał tego baranka na ręce i zanosił do świątyni. Następnie kładł go na ołtarzu, następnie dwoma swoimi rękami mocno dociskał baranka. Tak jak mówi wielu biblistów, nawet kładł się na niego swoim ciężarem ciała, aby trzymać go w chwili, kiedy kapłan przychodził i odbierał mu życie. Nie będę mówił o szczegółach. I ten Izraelita, prawie leżący na tym baranku, on dokładnie odczuwał to, że ten baranek traci swoje życie, a traci swoje życie dlatego, aby ten grzech Izraelity został zakryty, aby Bóg mógł odpuścić jego winę i jego grzech. To nie jest dobry, miły obraz. To jest okropny obraz. I taki miał być. Wyobraźcie sobie, kochani, że nie jeden baranek, ale dziesiątki, być może setki baranów zostały złożone. Kiedy Izraelici to domostwa przeżywały śmierć tego baranka, aby zostawić jedną lekcję ludowi Bożemu. Jedną lekcję. Oczywiście można byłoby mówić o wielu innych aspektach, ale jedną rzecz Izraelita musiał zapamiętać. Że nic w tym świecie nie jest w stanie zakryć ludzkich grzechów. Nic. Tylko i wyłącznie krew. I kiedy ten Izraelita przeżywał tą chwilę, gdy baranek tracił już ostatni oddech, on dokładnie rozumiał ideę zastępczej śmierci. On ją sam przeżywał. My już tego nie znamy. Nie opowiadamy tych historii, nie wracamy do nich, więc nie rozumiemy do końca. Nie przeżywamy tego tak, jak nauczył się lud Boży. Święto Paschy z jednej strony, które mówi o baranku, baranku paschalnym, który musiał zostać złożony, który musiał zostać składany co roku, aby lud Boży znowu przypomniał sobie, że krew musi zostać przelana, aby grzechy mogły zostać zakryte. Aż do pewnego wieczoru, kiedy Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. Jakże inna jest to zapowiedź nowego przymierza. Pierwsze przymierze, święto Paschy, było dla całego narodu. I nikt nie pytał o serce, o wiarę. Bóg przygotował dla nich zbawienie. Chociaż wiemy z tekstów biblijnych, że pierwsze pokolenie było pokoleniem bałwochwalczym, które zostało, zginęło na pustyni. Dopiero drugie pokolenie było w stanie z wiarą wejść do ziemi obiecanej. W pierwszym przymierzu chodziło o ratunek, by Bóg uratował swój lud, wyprowadził go z niewoli. W tym, co robi Pan Jezus, też chodzi o ratunek. I o nas też apostoł Paweł powie, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy Chrystus umierał, też nie pytał o nasze serca. Ale kiedy w Wielki Czwartek, w wieczór Wielkiego Czwartku, Pan Jezus siada ze swoimi uczniami, jako ten baranek Boży, który gładzi grzech świata, zobaczcie, jak bardzo odwraca się sytuacja. Jak bardzo odwraca się ta scena, bo to już nie Izraelita przyciska, przytula baranka, ale teraz baranek Boży przytula swoich uczniów, swoich apostołów, swój Kościół, aby ich pocieszyć, bo już za niedługo zdarzy się coś, czego nie zrozumieją aż do zesłania Ducha Świętego, aby zostawić im pamiątkę Jego śmierci i Jego ofiary, aby za każdym razem, kiedy spotykają się później po zmartwychwstaniu, przy stole pańskim, aby przypominali sobie, a to się działo każdego dnia, przyjmowali komunię, przypominali sobie ten wieczór, jego ofiarę i co najważniejsze, że ich grzechy zostały zakryte, bo baranek przelał swoją krew. I ta wdzięczność, i ta radość z tego, ile zostało im przebaczone, powodowała, że spotkanie przy stole pańskim było głębokim przeżyciem. Bo już nie musieli składać tego baranka, już nie musieli patrzeć, jak kapłan pozbawia go życia, ale mogli przypominać sobie ten obraz, który akurat w naszym kościele jest tak dosadny. Tego baranka, który oddaje swoje życie i który zostawia nam sakrament Komunii Świętej, aby Jego dzieci, aby Jego Kościół, aby ci, którzy z wiarą spoglądają na Jego śmierć i z radością, z wdzięcznością przyjmują Jego zmartwychwstanie, mogli mieć tu, przy tym stole, udział w tym, co On zrobił. Bo drogi Kościele, chodzi o to w sakramencie Komunii Świętej, by mieć udział w tym, co Pan Jezus zrobił, a On umarł i został złożony w ofierze. To jest tak, jak gdyby mąż stawał nad grobem swojej żony albo żona nad grobem swojego męża i wiedziała już, że teraz to życie będzie inaczej wyglądać, bo śmierć przyszła. To jest tak, jakby matka albo ojciec musieli stanąć nad grobem swojego dziecka i wiedzieli, że ich życie jest już zupełnie inne, już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Zaproszenie do stołu Pańskiego jest właśnie czymś takim. Nie przesadzam, kochana siostro i bracie. Jest tym, że mam udział w Jego śmierci, aby moje życie było już inne, aby już nic nie było takie samo. Dlatego jednym z największych grzechów Kościoła jest sprowadzenie sakramentu Komunii Świętej do okoliczności religijnej, że oto mamy Wielki Czwartek, albo Wielki Piątek, albo jakąś niedzielę, albo dawno mnie przy komunii nie było, więc idę, bo tak trzeba. To jest wielki grzech, bo zaproszenie do komunii jest udziałem w tym, co Pan Jezus zrobił, to znaczy moim udziałem w Jego umieraniu. Na szczęście nie ja jestem złożony w ofierze, ale mając udział w Komunii Świętej, wiem, że nic w moim życiu nie może być już takie, jak było. I zobaczcie, co tego wieczoru się dzieje. Kiedy w tej społeczności ludu Bożego, reprezentowanego przez apostołów, znajduje się ktoś, kto tam być nie powinien. Judasz już wszystko obmyślił. Załatwił z faryzeuszami, w jaki sposób i gdzie wydać Jezusa, aby lud ich nie ukamienował wszystkich. Kiedy i gdzie Pan Jezus będzie sam, żeby można było Go złapać, żeby można było Go zdradzić. I co robi Pan Jezus? Pan Jezus zwraca się do Judasza i mówi: idź stąd, idź, co masz czynić. Rób to, co zaplanowałeś, bo to, co będzie się działo za chwilę, nie jest dla ciebie. Dlatego ustanowienie sakramentu Komunii Świętej nie dzieje się na ulicy, na górze, wśród tłumu, ale odbywa się za zamkniętymi drzwiami, bo to nie jest dla wszystkich. Sakrament Komunii nie jest dla wszystkich, ale jest dla tych, dla których Pan Jezus jest Panem i Zbawicielem. Jest dla tych, którzy do Niego należą, którzy na podstawie Jego Słowa, na podstawie Ewangelii, na podstawie Bożego Słowa, Pisma Świętego, zrozumieli, że są grzesznikami, że bez Zbawiciela, bez Jego pomocy są nikim i potrzebują Jego pomocy, potrzebują stać się Jego własnością, aby żyć. I teraz właśnie tych Pan Jezus zaprasza, aby ich przytulić, aby ich dodać im sił wobec wszystkich niedoskonałości życia, słabości, chorób, wątpliwości, trosk, aby wobec tego swój ukochany lud, swoje dzieci wziąć na ręce, posilić, pokrzepić i posłać dalej z przekonaniem, że nie bójcie się, chociaż jest w tym świecie tak, jak jest, to ja jestem z wami i tu jest wasze posilenie i pokrzepienie, bo śmierć, którą wspominacie przy stole Pańskim, jest waszym zwycięstwem. Jest tym, że przez wzgląd na to, co Bóg uczynił, jestem w stanie iść do przodu i wytrwać wszystko. Dlatego wydaje mi się, że Dzień Wielkiego Czwartku jest dla nas, powinno być taką sposobnością, aby zobaczyć swoje własne serce, przyjrzeć się sobie samemu, zobaczyć, ile w nas religijności, na ile każdy z nas zamyka Pana Boga w przestrzeni jakichś swoich kultowych przyzwyczajeń i przemyśleć, po co tak naprawdę się to dzieje. Czy po to, abyśmy z przyzwyczajenia pewne rzeczy czynili? Bo jest Wielki Czwartek, bo jest Wielki Piątek, bo jest właściwy czas. Dzisiaj do sakramentu Komunii Świętej przystępujemy od konfirmacji. Ale przecież to nie sama konfirmacja czy nabożeństwo konfirmacyjne jest tym aktem, który zezwala nam podejść do Komunii Świętej, bo jest to spłycenie znaczenia biblijnego Komunii Świętej. To przecież przygotowanie konfirmantów i przygotowanie nauka, cała praca wykonana z człowiekiem, odbywa się po to, aby on w dniu konfirmacji mógł konfirmatio, czyli potwierdzić co? To, że wszystko, co usłyszał, wszystko, czego się dowiedział, przyjmuje i do tego się przyznaje. I dlatego chce mieć w tym udział. I to powoduje, że od chwili konfirmacji dopuszczeni jesteśmy do Komunii Świętej. Jeśli konfirmacja jest teatrem, jeśli jest udawaniem albo jest przyzwyczajeniem religijnym, to co wtedy? Nie gniewaj się, ale przeczytaj chociażby pierwszy list do Koryntian. Wystarczy od 9 rozdziału. W jaki sposób dosadny apostoł Paweł naucza zbór w Koryncie, którzy zapomnieli, czym jest komunia. O czym mówi apostoł Paweł? Zatrzymaj się dzisiaj wieczorem i przeczytaj. Natomiast my, zebrani dzisiaj wokół stołu Pańskiego, potrzebujemy chwili refleksji, chwili ciszy. I za chwilę ta cisza będzie, aby każdy z nas spróbował w swoim sercu przemyśleć i zobaczyć, jak rozumiał do tej pory komunię, jak ją rozumie teraz, jak ją chce rozumieć, czym jest zaproszenie Pana Jezusa do stołu Pańskiego, czym może być i do czego jest wezwaniem i powołaniem. Nasz tekst dzisiejszy mówi o udziale. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my choć liczni stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Ostatnia myśl. Apostoł Paweł mówi, że my, chociaż tak licznie zebrani, bierzemy z jednego chleba, aby traktować siebie jako jedno, aby kochać siebie jako duchową rodzinę, aby służyć sobie wzajemnie przez wzgląd na ten sakrament. Jeśli przystępujesz do sakramentu komunii i dalej pozostajesz w gniewie wobec kogokolwiek na tym świecie, jeszcze raz zastanów się, co możesz zrobić. Jeśli przystępujesz do Komunii Świętej, a masz żal, pretensje do kogokolwiek z twojej ławki czy z ławki jakiejś innej i nie potrafisz patrzeć na siebie, na nas, jako zbór, rodzina, jak to w rodzinie, nie wszyscy są doskonali, zawodzimy siebie wzajemnie, popełniamy błędy, upadamy, ale przez wzgląd na dzieło Pana Jezusa potrafisz zrobić coś, czego byś normalnie uczynić nie mógł. Chwila refleksji, chwila ciszy i za chwilę zakończymy.